gość Radia Mors.
Cześć, witam w audycji Gość Radia Mors, przy mikrofonie Ada Day, a dzisiaj w naszym studiu radiowym mam przyjemność gościć autora takich reportaży jak m.in. Gotland czy Niedziela, która zdarzyła się w środę, reportażystę Mariusza Szczygła. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Dzisiejszą rozmowę chciałabym przeprowadzić na temat reportażu.
Bardzo proszę.
Wypytać pana tutaj trochę. W zeszłym roku wydał pan książkę Fakty muszą zatańczyć, która stanowi trochę przewodnik po procesach tworzenia reportażu. Przynajmniej ja ją tak odkryłam.
A to ładnie, to jeszcze tak nikt nie użył tego określenia przewodnik, ale mi się podoba. To jest taka osobista teoria reportażu, moja osobista teoria reportażu.
I właśnie o tą pana osobistą teorię reportażu chciałam zapytać. Jak ją pan określa?
A, to trudne. No to jest reportaż, który ma być, mógłby być opowiadaniem pełnym szczegółów znaczących, takim opowiadaniem, które nie tylko przynosi wiedzę o kimś lub o czymś, ale też wpływa na emocje. No, czyli de facto ma być to opowiadanie prawdziwe, opowiadanie faktu, czyli ta moja teoria osobista reportażu zakłada, że reportaż to jest połączenie faktów i piękna.
Czyli nie jest to tylko informacja dziennikarska, ale też narracja.
Tak, tak, bo właśnie dziennikarstwo to informacja, a reportaż to narracja, czyli opowiadanie. I opowiadamy sobie, prawda, a to jakimiś scenami, prawda, opowiadamy sceny, obrazy, stosujemy dialogi. No bardziej tak widzę, przynajmniej moje pisanie, ale też wiele koleżanek i kolegów w ten sposób pisze.
Najważniejsze w reportażu są fakty, które są taką niezbywalną częścią tego gatunku. I teraz ile i czy w ogóle można ubarwić w reportażu?
No raczej bym nie ubarwiał, to znaczy komuś się może wydać, że praca nad faktami jest ubarwianiem w tym sensie, że jest deformowaniem tych faktów, bo tak, wybieramy to, co jest najważniejsze, prawda? Wybieramy fakty znaczące, wybieramy to, co najistotniejsze. Coś pomijamy, no to oczywiście już pracujemy w tych faktach, tworzymy, ale ubarwianie wydaje mi się rozpaczą, to znaczy wynika z rozpaczy chyba. Sztuką jest tak zebrać materiał, żeby nie trzeba było nic ubarwiać. No, z drugiej strony zastanówmy się nad taką rzeczą, czy dobór słów, żeby opisać jakiś fakt, nie jest już ubarwianiem. Właśnie, bo to, ten reportaż jest taką śliską czasami sprawą, dlatego że od reporterki i reportera zależy, co przekaże i każdy może przekazać coś innego na ten sam temat. Powiedzmy, że i ktoś napisze, że kobieta porzuciła swoją córkę w szpitalu. Porzuciła swoją nowonarodzoną córkę w szpitalu. A ktoś inny napisze, że zostawiła w szpitalu. A ktoś jeszcze inny napisze, że skorzystała z przysługującego jej prawa zrzeczenia się dziecka. Prawda? I to wszystko są informacje o tym samym. Ale jak różnie wpłynął na czytelnika, prawda? I to też trzeba pamiętać. No i teraz, czy tutaj coś jest ubarwione? Chyba nie jest ubarwione. No, Hanna Krall zaczyna swój reportaż z pewnego podwórka, na którym straszą duchy, pożydowskie duchy z getta. Widzi tam takie drzewko, mirabelkę, czyli śliwkę, jakby ktoś nie wiedział, taką śliwę z małymi śliweczkami żółtymi. No i widzi, że to drzewko jest takie rachityczne, ma wyciągnięte częściowo korzenie, jest pochylone. Tak by ktoś opisał, prawda? Właśnie. Rachityczne drzewko z wyciągniętymi korzeniami, pochylone do przodu. A Hanna Krall napisała, mirabelka próbowała odejść. No i teraz, czy to jest ubarwienie negatywne, znaczy, czy to jest ubarwienie, które musimy, które nie jest właściwe, które jest ubarwieniem nagannym, no po prostu Hanna Krall twierdzi, że tak było. Mirabelka próbowała odejść. Czyli przetwarza fakt poetycki. O. Więc
reportaż to trochę odbicie tego, jak postrzegamy świat.
O właśnie, to jest nasza wersja świata. Właściwie to jest opowieść o tym, jak my postrzegamy świat. Ma pani rację, wyjęła mi pani to z ust, a właściwie powiedziała pani lepiej za mnie. No w każdym razie, tak jak powiedziałem, jest on troszkę śliskim gatunkiem, ale jeśli reporterzy, reporterki mają takie poczucie, że trzymają się tej autentyczności, że to, co robią, nawet przetwarzając ten świat, jednak wynika z autentyczności i trzyma się tej autentyczności, to chyba jest okej.
Też dobór tematu w reportażu, mam wrażenie, wynika z tego, jak postrzegamy świat. Czy reporter znajduje sobie temat, czy to temat wybiera reportera?
Ha, ciekawe. Myślę, że reporter znajduje sobie temat, a czasami ma poczucie, że temat go wybrał, ale wtedy wynika to z tego, że on podświadomie znalazł ten temat, czyli znalazł temat świadomie, ale podświadomie go wybrał jako swój temat, bo podświadomość mu zasugerowała, słuchaj, to jest temat, który jest dla ciebie istotny, on ci pomoże, załatwisz sobie tym jakąś sprawę. Tak naprawdę będziesz pisał o pani Kowalskiej, panu Kowalskim, ale to jest o tobie, gdzieś tam wewnątrz. Myślę, że bardzo wiele tematów, ja przynajmniej, znalazłem tak, że one mówiły coś o mnie. To z moim psychoterapeutą doszedłem do wniosku, że cała książka Gotland nie jest tylko o Czechach w XX wieku, czy też o Europie Środkowej w XX wieku, czy też na takim wyższym poziomie o systemie jako źródle cierpień, bo właśnie Gotland jest książką o tym, że każdy system jest źródłem cierpień. Nie ma tam, że komunistyczny, demokratyczny, kapitalistyczny, taki jak i owaki, zawsze jest to cierpienie. Człowiek w systemie to jest, równa się cierpienie dla tego człowieka, mniejsze lub większe, opresja. No i niby ten Gotland jest właśnie opowieścią o opresji, no ale tak naprawdę jest też o mnie. To są historie, którym ja sobie coś załatwiałem. I właściwie praktycznie każdą, gdybym wziął, która niby jest o, prawda, o jakiejś znanej postaci, która się zaplątała w wielką historię swojego kraju, tak, jest to o tym. Ale też jest to pośrednia opowieść o mnie, o Mariuszu Szczygle, który nie mógł sobie z czymś poradzić albo widział siebie w podobnej sytuacji, tylko na mniejszą skalę i nie umie tego opisywać wprost, w pierwszej osobie, bo ja nie umiem pisać o sobie aż tak w pierwszej osobie, intymnie i szczerze, no więc znajduję sobie cudze historie, żeby jakoś wywentylować moje problemy.
Ja czytając Gotland, a to był taki mój pierwszy reportaż, który przeczytałam świadomie.
Ojej, jak mi miło.
Tak, to było na pierwszym roku studiów kulturoznawczych. Aha. I nasza wykładowczyni zadała nam ten reportaż. I faktycznie on sprawił, że zainteresowałam się bardziej tym gatunkiem i teraz praktycznie czytam już tylko reportaże.
O, jak mi miło.
Zaczęłam się zastanawiać, bo ten reportaż opowiada o historii, o zjawiskach, tak jak pan wspomniał, ale jednak przez historię ludzi, które pan opisuje. Na ile reportażysta może wejść w życie drugiego człowieka i gdzie jest ta granica, że już jest za osobiście?
Na tyle, na ile ten człowiek mu pozwoli, ale często pozwalają nam nasi bohaterowie i bohaterki na wiele. Wie pani, jeszcze ja jestem tym typem, który nie jestem takim typowym reporterem. Jak przyjeżdżam do kogoś, to nie zadaję od razu pytań, z którymi przyjechałem, tylko zachowuję się, jakby przyjechał kuzyn trochę, jakby brat cioteczny, szwagier. No i od razu pytam, co tam mają w przedpokoju. A jakiś rower stoi, to pytam o ten rower. No i robi się taka nieformalna atmosfera. Także siedzę godzinę, dwie, jeszcze nie zadałem żadnego pytania sensownego, w sprawie którego przyjechałem. I bardzo często ta pani lub pan, na przykład pani mówi, a zupy ugotowałam ogórkowej, zje pan? Zawsze zjem. Jej mąż wtedy mówi, a ja pędzę taką dobrą śliwowicę, napije się pan? I ja jestem niepijący alkohol, ale w pracy się zawsze napiję. W związku z tym przy tej śliwowicy, przy ogórkowej robi się taka atmosfera, że ci ludzie dopuszczają mnie do bardzo prywatnych rzeczy i ja muszę uważać, bo po prostu bezwiednie, no, nie zdają sobie sprawy z tego, że zaszliśmy tak daleko i teraz opublikować to wszystko, no nie zawsze by się to dobrze mogło skończyć, więc autoryzuję te wypowiedzi, autoryzuję teksty, ale też w trakcie mam taką metodkę małą, że rozmawiamy i żeby przypomnieć, że ja jednak nie jestem tym szwagrem, ani tym bratem ciotecznym, to ja wtedy tak rzucam w powietrze albo tak właśnie bezwiednie trochę mówię: ojej, pani Krystyno, jak ja to teraz napiszę? No niesamowite, co pani mówi, ale jak ja to opiszę? Czyli przypominam, że jestem w pracy. No, żeby ta osoba miała jednak świadomość, że to jest, to może zostać wydrukowane, no ale z zasady autoryzuję prawie wszystko, więc potem i tak jeszcze jest szansa na to, żeby ci moi bohaterowie nie zostali tak z tymi wnętrznościami na wierzchu.
Żyjemy też w czasach, które nie ma takiego tak dużego zaufania do dziennikarzy i do reporterów. Czy jest jakaś szansa na odbudowanie tego zaufania, albo jak pan sobie z tym radzi, kiedy próbuje opisać historię ludzi?
Ja powiem pani tak, na przykład w Czechach już nie mówię, że jestem reporterem, bo tam słowo reporter ma tak złe konotacje. Reporter to jest ktoś z tabloidu. Reporter to jest taki, co biegnie z mikrofonem do matki, której dziecko właśnie zginęło w pożarze i pyta, co pani teraz czuje. I tak Czesi odbierają reporterów. W związku z tym ja mówię, przedstawiam się, że jestem z Polski i że jestem pisarzem non-fiction, albo w ogóle pisarzem. No bo tak się w ten sposób ratuje reputację, swoją przynajmniej, żeby wiedzieli, że nie mają do czynienia z kimś, co prawda złapie jakieś ich intymne przeżycie i natychmiast pobiegnie z tym do gazety. Ale jest to trudno, w tej chwili. Ostatnio rozmawiałem z Katarzyną Surmiak-Domańską, która właśnie mówiła, że słuchaj, no niestety dziennikarstwo tabloidowe nam zniszczyło tę przestrzeń do pracy, bo ludzie mówią, a tu już byli dzienni, już tu byli i wymieniają tytuł tego tabloidu. I ja już nie chcę z nikim rozmawiać. W związku z tym, no my musimy jakoś stosować jakieś troszkę inne metody docierania do tych osób i przekonywania, że jednak no warto podzielić się swoją historią dla dobra innych, dla dobra wspólnego.
Zmierzając już pomału do końca rozmowy, jest pan też współtwórcą szkoły Instytut Reportażu. I gdzie odbywają się szkolenia dla ludzi, którzy tym reportażem chcą się zajmować,
tak,
i tworzą
własne. Nie muszą być reporterami, wystarczy, że są dziennikarzami albo w ogóle interesuje ich pisanie. Jeśli ktoś tylko skończył trzeci rok studiów, to może do nas się zapisać. Mamy od 22 roku życia do właściwie do nieskończoności. Chyba najstarsza studentka miała 67 lat.
I właśnie chciałam zapytać, jak zmienia się i w którą stronę zmierza polski reportaż?
W stronę książki, bo gazety nie mają czasu, nie mają pieniędzy, a reporterzy gazetowi nie mają czasu na pisanie długich reportaży, więc raczej zmierza w stronę książkową, chociaż jest dużo dobrego reportażu też w Wirtualnej Polsce, w Onecie, no już pomijam Tygodnik Powszechny, czy Politykę, czy duży format Gazety Wyborczej, ale jest sporo reportażu dobrego w portalach internetowych.
Tak, też dział zagraniczny.
Dział zagraniczny, tak. Oczywiście preferuję ostatnio reportaż, także nie jest tak źle, ale generalnie widzę, że reporterki i reporterzy chcą wydawać książki i to troszkę idzie w tę stronę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Gościa Radia Mors. Wszystkie odcinki możecie odnaleźć na Spotify Radia Mors. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Mariusz Szczygieł. Ja nazywam się Ada Day. Do usłyszenia. Cześć.
Do usłyszenia. Do przeczytania.
Gość Radia Mors.